Godzina 7.10, poranek wnet. Witam Państwa bardzo serdecznie. Warszawa, 23 kwietnia 2018 roku. U nas poranek. Zaczynamy już na ostro. Rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi. Tam pan Wojciech Jeźman w Kalifornii. Dzień dobry albo dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. Właściwie dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Niepokoimy pana, bo bardzo nieprzyjemne informacje pojawiają się właśnie ze strony Kongresu Amerykańskiego. Pan alarmował.
No tak, dużo się dzieje. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Kongres tutaj przyspiesza procedowanie tych ustaw. No, jedną ustawę HR 1226 odrzucono, to znaczy to była ustawa Izby Reprezentantów i procedowana będzie senacka ustawa S447, która no, troszkę jest lepsza, jeżeli chodzi o zapis, dlatego że nie ma w sobie elementu restytucji, natomiast mówi o compensation, czyli o odszkodowaniach. No, nie jest to wielka różnica tak naprawdę, ale jednak one się minimalnie różniły. No, ta ustawa jest procedowana w trybie przyspieszonym teraz. Myślę, że jakby tutaj strona przeciwna naszym działaniom przyspieszyła to, widząc, że prawdopodobnie jest pewien efekt tych naszych działań tutaj i większa ilość kongresmenów zaczęła wyrażać opinie, które no, budziły niepokój tej drugiej strony. No, jasne jest, że możliwe są tutaj rozmaite zabiegi przyspieszające i tak się właśnie stało. No, ta ustawa będzie procedowana zgodnie z taką procedurą, która się nazywa Under Suspension of the Rules. To polega na tym, że bardzo są ograniczone możliwości kongresmenów, jeżeli chodzi o to, co oni tam mogą z tą ustawą zrobić. Cała dyskusja jest ograniczona bardzo. Nie może przekroczyć całościowy czas 40 minut. Poza tym potrzebne są tutaj 2/3 głosów, żeby to mogło przejść. No, nie wiem, czy te 2/3 głosów tam są. Prawdopodobnie są, jeżeli się zdecydowano na to. Natomiast no, te głosy nie będą rejestrowane, co nas bardzo niepokoi, dlatego że normalnie wszystko odbywa się na zasadzie tak zwanego roll call, czyli każdy głos jest rejestrowany i dokładnie wiadomo, kto jak głosował. Natomiast tutaj przy tej procedurze istnieje możliwość, że będzie to tak zwany voice vote, czyli to są głosy rejestrowane elektronicznie, ale nie raportowane i nie rejestrowane w żaden sposób. Czyli no, technicznie rzecz ujmując, istnieje nawet możliwość pewnie sfałszowania wyników takich wyborów. No, to jest bardzo niepokojące i no, myślę, że tego typu rzeczy nie powinny się zdarzać w sytuacjach, gdzie mamy takie właśnie bardzo kontrowersyjne ustawy jak ta. Może to jest okej, jeżeli ktoś stosuje tą przyspieszoną procedurę w rzeczach, które są kompletnie niekontrowersyjne, gdzie absolutnie wiadomo, że wszyscy się z taką jedną czy drugą ustawą zgadzają. No, w ogóle ten rodzaj procedowania tutaj nie jest taki częsty. To się dosyć rzadko zdarza w ogóle, więc tym bardziej jest to sytuacja nietypowa.
Państwo dowiedzieliście się o tej zmianie kiedy?
Dowiedzieliśmy się w piątek, czyli no pod koniec tygodnia i nie ma tu specjalnie dużo czasu na reakcję. No, nie wszystko jest stracone jeszcze. No, wierzę, że tam się znajdą jakieś głosy rozsądku wśród kongresmenów i może nawet wystarczająco dużo opozycji. No, może to jest pobożne życzenie z mojej strony również, ale teoretycznie możliwe pewnie jest zatrzymanie procedowania tego w ten przyspieszony sposób. A jeżeli jakaś tam grupa kongresmenów uważałaby tą ustawę za wystarczająco kontrowersyjną, no, ale to dopiero się dowiemy we wtorek.
A jakie na kongresmenach robi wrażenie informacja, że w 1960 roku Polska i Stany Zjednoczone już uzgodniły sprawy mienia obywateli amerykańskich pozostawionych w Polsce?
No może to będzie zaskakujące, co powiem, ale poziom edukacji historycznej jest dosyć niski tutaj, nawet w kongresie. Tym samym no, większość osób, z którymi rozmawialiśmy wcześniej, po prostu o tych ustawach nawet nie słyszała. To nie jest takie dziwne znowu, dlatego że tych ustaw jednocześnie w tej chwili proceduje się, jak rozumiem, 5600, więc jasne jest, że żaden kongresmen nie jest w stanie opanować tutaj tematyki wszystkich z nich, ale no, to jest tak, że bez jakiegoś dodatkowego tutaj badania tematu, to oni nie pamiętają o tych rzeczach, a no, często jest tak, że pomoc, którą tutaj dostają merytoryczna pomoc jest niewystarczająca w tych kwestiach i dopiero jeżeli się tam zjawia taka grupa ludzi jak nasza i te treści im tam donosi, to zaczynają się temu poważniej przyglądać. No, ja myślę, że ta nasza akcja miała pewien skutek i ten poziom doinformowania minimalnie wzrósł, ale no, czy to będzie wystarczające, nie wiem. Właśnie szykowaliśmy drugą turę tutaj, jeżeli chodzi o nasze odwiedziny w kongresie, tym razem miało tam być znacznie więcej osób niż poprzednio, no ale jak widać przyspieszono i to się już nie odbędzie. No ale istnieje dalej możliwość, że być może znajdą się tam siły takie, które no, są w stanie to może jeszcze zatrzymać i przywrócić ten normalny sposób procedowania.
Ale czy to pan okaże, wiąże tą ustawę z tą 3-miesięczną sekwencją, bo to w styczniu, 27 stycznia rozpoczął się atak na Polskę właśnie ze strony Izraela. Trwa do dzisiaj praktycznie codziennie jakaś krytyczny tekst na temat polskiego antysemityzmu albo czegoś tam pojawia się w prasie światowej. Jest powielane przez agencje, rozsyłane na cały świat. Czy tutaj ta koincydencja czasowa, pana zdaniem, to przypadek, czy nie?
No nie jest to przypadek, to jest takie medialne przygotowanie terenu. Jest to walka, jest to wojna. No, tutaj się stosuje różne metody. Propaganda jest jedną z nich. No, to jest właśnie wojna propagandowa. Nie ma tutaj przecież żadnych wątpliwości w tym względzie. No, niestety jesteśmy tutaj w tej takiej pozycji reaktywnej zawsze. Niestety no, to jest kwestia zaniechań rozmaitych przez ostatnie kilkadziesiąt lat właściwie, jeżeli chodzi o politykę historyczną i no, jasne jest, że nawet w tym momencie nie dajemy wystarczająco dużo jako państwowość odporu tym tutaj atakom. A no tutaj na myśl przychodzi od razu Fundacja Narodowa, jestem osobą niezwykle krytyczną odnośnie działań tejże organizacji. Mając tyle pieniędzy, no jest to po prostu żenujące, co tam się dzieje. Malowanie jachtów za 20 milionów, czy też kupowanie...
Jesteśmy troszeczkę tutaj niewolnikami tych informacji krytycznych, które pojawiają się w prasie i myślę, że no, nawet mając najlepszą wolę, to Polska Fundacja Narodowa nie byłaby w stanie w ciągu tych kilku miesięcy odkręcić trendu.
No więc ja bym był skłonny sugerować, że być może tak nie jest, dlatego że to nie jest kwestia odkręcenia wszystkiego, tylko kwestia doedukowania 535 osób, 100 senatorów i 435 reprezentantów, tutaj kongresmenów. Ja mogę panu powiedzieć, że cała nasza akcja do tej pory kosztowała $2000, więc jeżeli byśmy mieli tutaj do dyspozycji $20 milionów, czy 20 milionów złotych, to byśmy po prostu rządzili tutaj praktycznie. Ja się śmieję, oczywiście jest to żart w Waszyngtonie, dlatego że po prostu no, niezmierne tutaj rzeczy moglibyśmy za takie pieniądze robić. No, jeżeli chodzi o pływanie po morzach za 20 milionów, jest to po prostu wydatek kompletnie durny. Inaczej tego nie mogę scharakteryzować.
Ale pływanie po morzach nie jest tematem tej rozmowy, a tematem tej rozmowy jest ta ustawa, która w dziwny sposób wchodzi. No i konieczność, by 3/4 kongresmenów na nią zagłosowało, może okazać się no właśnie zgubna, że nie zagłosuje, ale o tym wszystkim będziemy wiedzieć w środę rano tutaj w Warszawie.
No, mam nadzieję, że to się skończy może jeszcze jakimś przedłużeniem tego, w tym sensie, że no, dalej wierzę, że jeszcze być może istnieją szanse zmiany tutaj tej ustawy, sposobu procedowania.
No w ogóle jej nie powinno być, bo jest to akt nielegalny z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale to jest zupełnie inna sprawa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Wojciech Jeśman, prezydent i dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej z dystryktu południowej Kalifornii. Pan będzie w Waszyngtonie teraz w najbliższych dniach, jutro czy zdalnie?
W tym momencie nie ma specjalnie sensu, żebym tam leciał, bo to jest impreza w pewnym sensie zamknięta. Tam nie będzie wstępu na salę, kiedy to głosowanie się będzie odbywało, więc zasadniczo no, cała nasza tutaj działalność w tej chwili to jest kwestia kontaktu telefonicznego i e-mailowego, więc nie ma jakby w tym momencie jakiejś wielkiej potrzeby.
Dobrze,
żeby się
trzymamy
tam
kciuki w takim razie za siebie przede wszystkim. Dziękujemy pięknie. Wojciech Jeśman był naszym gościem. Poranny program.
Dziękuję panu.
Radia Wnet. Kontynuujemy już za chwilę. A my witamy serdecznie naszego kolejnego gościa. To pan dr Sławomir Ozdyk, tym razem z Berlina. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Doszła do nas wczoraj wiadomość o zabójstwie Polki w Berlinie. Pani była, zakochała się, wyszła za mąż za Araba i no, pewnie różnice kulturowe spowodowały, że skończyło się morderstwem.
No tak, no następna tragiczna sytuacja, tragiczne wydarzenie z serii zabójstw w Niemczech, czy serii zabójstw Polek w Niemczech. Pani, która od 15 lat wspólnie żyła z Palestyńczykiem w dzielnicy Wedding Berlina, to była kiedyś jedna z najbardziej polskich dzielnic tego miasta. Teraz coraz mniej Polaków tam mieszka, coraz więcej Polaków przeprowadza się w spokojniejsze dzielnice, ustępując miejsca muzułmanom. Natomiast cóż możemy powiedzieć? Pani tak, zakochała się, miała z nim dzieci, przeszła na islam dla tegoż pana. Jednakże pan był coraz bardziej nerwowy, wykazywał coraz większą chęć do używania siły fizycznej, co potwierdzili niemieckiej policji sąsiedzi tychże państwa. Szarą goryczy dla tego pana najprawdopodobniej była chęć opuszczenia go przez jego żonę, co jak wiadomo w kulturze islamu jest niemożliwe. Oczywiście kobieta może rozwieść się z mężem, jednakże nie na zasadzie, że go opuszcza, że od niego bez powodu odchodzi. Mąż co często się podkreśla w prasie niemieckiej, były ex-członek rockerskiej grupy Hell Angels, co niby świadczyć ma o tym, iż zasady musi być skory do przemocy. Zaszczytował na oczach dzieci swoją małżonkę, wybiegł z domu, najprawdopodobniej chciał uciec, potem nie wiadomo z jakiego powodu wrócił, tam go zatrzymała policja, która została wezwana na miejsce przez sąsiadów, którzy słyszeli głośną kłótnię. Co ciekawe, co bulwersujące jest, ten pan był kilkakrotnie zatrzymywany za zbyt dużą agresję wobec rodziny, odstawiany do kliniki, z tej kliniki potem zwalniany, wracał spokojnie do domu. Podobno 4 godziny przed tym zdarzeniem ponownie policja była u tych państwa i interweniowała w sprawie przemocy domowej. Interwencja skończyła się jak w poprzednich przypadkach niczym. No cóż, cóż można powiedzieć? Pani przeszła na islam, jest to częsty przypadek, kiedy zakochane kobiety z Polski za namową swoich mężów przychodzą na islam, jednakże najprawdopodobniej nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów, gdyż przejście na islam wiąże się z obowiązkami. Już po przejściu na islam nie obowiązuje tych pań prawo Niemiec czy prawo Polski, a głównie obowiązuje prawo szariatu. I prawo szariatu reguluje wszystko. Reguluje również zasady pomiędzy mężem i żoną i te zasady, o których moglibyśmy tutaj mówić bardzo długo i bardzo dużo, te zasady są dla tych pań zazwyczaj surowe. Surowsze niż dla mężczyzn. W skrócie można powiedzieć, że kobieta jest warta tyle co 50% dorosłego mężczyzny. Jak mówił prorok Mahomet, kupno wielbłąda czy wyjście za mąż za kobietę to jest jedno i to samo. Takie ataki z użyciem noża w Niemczech w ostatnich czasach to nie jest jakieś wielkie wydarzenie. Mieliśmy przecież bardzo tragiczny wypadek w Kandeln, gdzie Afgańczyk zabił 15-letnią Niemkę. Drugi przypadek we Flensburgu, kiedy również Afgańczyk, również imigrant, który czekał na uzyskanie pobytu w Niemczech, zabił 17-letnią Mirellę. Ten drugi przypadek jest jeszcze bardziej bulwersujący, gdyż do tego morderstwa doszło najprawdopodobniej z przyczyn religijnych, gdyż jak powiedziały, czy jak przekazały policji niemieckiej przyjaciółki tej biednej dziewczyny, główny powód nieporozumień pomiędzy nią a jej przyjacielem to był powód religijny. Afgańczyk nie chciał, aby wychodziła na ulicę bez chusty na głowie.
No, skoro była jego własnością, to miał prawo, prawda?
No, bo ta perspektywa punktu... Najczęściej bywa tak, że jeżeli już się dziewczyny zaprzyjaźnią z panami, którzy w ostatnim czasie przybywają do Niemiec, a którzy reprezentują jakby taką bardziej skrajną część religii islamskiej, to zazwyczaj są traktowane jako ich własność i to im narzucone są sposoby zachowania, które w tamtych rejonach, w tamtej kulturze są codziennością, a dla europejskich dziewczyn wychowanych w kulturze zachodniej są czymś archaicznym, czymś, co nie mieści się w naszym systemie pojęciowym. A to nie zawsze jest równoważne z tym, co ze sobą tutaj imigranci przywożą.
Palestyńczyk 15 od kilkunastu lat mieszkał w Europie, więc miał czas się dostosować do realiów na naszym kontynencie.
Ten Palestyńczyk był z Polką od 15, niektóre gazety podają od 11 lat. Niektóre gazety podają, że on jest Palestyńczykiem, podają nawet jego imię, ale co ważniejsze, to główna prasa, główny mainstream niemiecki nie podaje ani, iż był to Palestyńczyk, ani, że ofiarą była Polka. Podaje się, że doszło do mordu na tle nieporozumień rodzinnych i to tyle. Ważniejszą rzeczą, którą można by było tu jeszcze powiedzieć, jest przypadek również z tego tygodnia w Niemczech, kiedy to 75-letni ojciec rodziny tureckiego pochodzenia, podkreślam, 75-letni, przyszedł do sklepu, w którym pracowała jego córka, 46-letnia miękka pochodzenia tureckiego i ją zasztyletował. Powód, plama na honorze rodziny, czyli tak zwany mord honorowy, jak to się określa w Niemczech, ta 46-letnia Turczynka postanowiła odejść od swojego męża, na co nie mógł pozwolić jej 75-letni ojciec. I tutaj musimy spojrzeć na to od innej strony. 75-letni osobnik, który x lat mieszka już w Niemczech, w ogóle nie potrafił zintegrować się z systemem wartości europejskiej, przychodzi do sklepu i no nie udało mu się, ale próbuje zamordować swoją własną córkę. Ona w ciężkim stanie została odwieziona do szpitala. Więc co tu mówić o 15-letnim małżeństwie Palestyńczyka z Polką, jak 75-letni ojciec rodziny morduje swoją własną, próbuje zamordować swoją własną córkę. Takie ataki na kobiety są w Berlinie obecnie codziennością. Niemiecka policja podała, iż w 2017 roku mieliśmy 292 ataki w komunikacji miejskiej na kobiety na tle seksualnym. To jest dwa razy więcej niż w 2016 roku. Czyli widzimy, co się dzieje. Basan Tibi, Syryjczyk, politolog zajmujący się islamem, uważa, iż większość imigrantów w ogóle nie chce należeć do niemieckiej społeczności, w ogóle nie chce zintegrować się z niemiecką społecznością. Basan Tibi zarzuca pani kanclerz to, iż ona nie widzi lub też nie chce widzieć, do czego prowadzi masowa imigracja.
No i co tutaj, pana zdaniem, Niemcy z tym zrobią?
Niemcy na razie nie będą nic z tym robili. W ostatnim czasie mieliśmy dwa ciekawe zdarzenia. Po pierwsze, szef CSU bawarskiego, bawarskie CSU niedługo będzie miało landowe wybory, powiedział, iż islam nie przynależy do Niemiec. Muzułmanie szanujący kulturę niemiecką przynależą do Niemiec, natomiast islam do Niemiec nie przynależy. Natychmiast odezwała się moja pani kanclerz, nowa stara pani kanclerz, pani Angela Merkel, i powiedziała nie, ona się z tym nie zgadza, islam do Niemiec przynależy. No i cóż się dzieje w ostatnim czasie? W ostatnim czasie Niemcy ogłosiły, iż przyjmą około 10 tysięcy nowych imigrantów w ramach relokacji, szczególnie z Bliskiego Wschodu i krajów afrykańskich. Kraje afrykańskie, Magreb, Erytrea i tak dalej. Z krajów Magrebu, przepraszam. Tutaj znowu jakby pani kanclerz wychodzi przeciwko, czyli podejmuje działania przeciwko większości niemieckiego społeczeństwa, które coraz bardziej, coraz głębiej przeciwstawia się działaniom niemieckiego rządu, co widzimy na przykład w działaniach AfD, Alternatywy dla Niemiec, która zdobywa, szczególnie w Niemczech Wschodnich, coraz większą popularność. Na to zwracają również uwagę politycy CDU, ale to, iż oni na to uwagę zwracają, nie jest równoznaczne z działaniami, które podejmują. Także uważam, że AfD dalej będzie zyskiwała, a CDU z CSU dalej będzie się pogrążało w tych swoich działaniach, w tej całej apatii.
No a najbliższe wybory pewnie za 3 lata, bo raczej większych ruchów wcześniej spodziewać się nie można, więc będzie więcej tego samego. A jeszcze zapytam pana, co z prorosyjskim ministrem spraw zagranicznych Niemiec?
Nie. Szanowni państwo, jak mówi nasza pani kanclerz Angela Merkel, wszystkie rzeczy, które Niemcy robią z Rosją, to jest czysty biznes. W tym nie ma żadnej polityki. To jest czysty biznes, Nord Stream jest biznesem, wszystkie inne kontakty są biznesem. I tutaj częściowo pani kanclerz ma rację, gdyż biznes niemiecki jest bardzo, bardzo, bardzo mocno związany z biznesem rosyjskim. Bardzo dużo niemieckich firm eksportuje swoje towary, swoje produkty do Rosji, zarabiając na tym ogromne pieniądze, więc nie należy liczyć, nie należy za bardzo wierzyć temu, co niemiecka polityka na temat Rosji mówi, gdyż niemiecka polityka w dużej mierze, może nie uzależniona, ale związana jest z niemieckim biznesem, a to tak naprawdę na sam koniec on będzie tych całych rozgrywkach miał decydujące znaczenie i to on poprzez swoje kontakty, no może nie będzie dyktował, jak ta polityka wobec Rosji ma być prowadzona, ale będzie bardzo mocno lobbował za tym, aby stosunkom niemiecko-rosyjskim nie przydarzyło się nic złego.
Na łamach Wall Street Journal jeden z dziennikarzy napisał, że Rosjanie grają z Europą w szachy, ale w tym czasie Niemcy myślą, że grają z Rosjanami w warcaby. No i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan dr Sławomir Ozdyk był naszym gościem z Berlina.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. A my, proszę państwa, Lady Punk posłuchamy teraz.